Zespół Atalia, litewski zespół, tego słuchali Państwo w poranku wnet. W Wilnie pada śnieg, w związku z powyższym miasto jest zakorkowane. Pierwszy śnieg korkuje miasto, nie tylko w Wilnie. Patrzę na zegar, goście, którzy mieli dotrzeć do naszego studia, jeszcze ich nie ma, usprawiedliwiają się, jesteśmy z nimi w kontakcie, ale w takim razie posłuchajmy wywiadu i rozmowy z dyrektorem Ossolineum wrocławskiego, ogólnopolskiego Ossolineum z panem Adolfem Jóźwienko. Jaki był los rękopisu pana Tadeusza?
Oj, to bardzo bogata i długa historia, dlatego że Mickiewicz po napisaniu go dawał te karty różnym swoim przyjaciołom, prawda? Ba, oni mu coś za to płacili, oddawali, potem on im jeszcze raz dawał. On był w bardzo trudnej sytuacji. Żył bardzo ubogo i skromnie. Po śmierci Władysławowi Mickiewiczowi udało się większość tych kart odzyskać i wobec pożaru w księgarni luksemburskiej w Paryżu on strasznie dużo stracił. Postanowił więc sprzedać rękopis i zwrócił się do księcia Lubomirskiego, kuratora literackiego Ossolineum, czy Ossolineum by nie kupiło. Książę musiał na to odpowiedzieć ze smutkiem, że nie może, bo przed kilkoma tygodniami kupił od Dawida d'Angers popiersie Mickiewicza i splukał się z pieniędzy, nie ma pieniędzy. No to wobec tego on, Władysław, zwrócił się do Stanisława Tarnowskiego, wybitnego uczonego, współtwórcę Polskiej Akademii Umiejętności, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta gałąź krakowska Tarnowskich kupiła rękopis. On był w Krakowie, ale w 1929 roku został przez Tarnowskich z Krakowa sprzedany Tarnowskim z Dzikowa i był w muzeum w Dzikowie, prywatnym tym właśnie, przez Tarnowskich założonym. W 1939 roku wybuchła druga wojna. Artur, już w mundurze oficera Wojska Polskiego, zabrał największe cenności ze swego muzeum i pojechał z nimi do Ossolineum, żeby tam je zdeponować i uchronić przed grabieżą przez nacierającą armię niemiecką. Nie przewidział, że 17 września przyjdą tam Sowieci. Jak się oni pojawili, początkowo nie wiedzieli, że tam jest ten rękopis, ale jakoś się dowiedzieli. To było zapakowane szczelnie. Oni to odpakowali. Oczywiście to pakowanie było takie bardzo solidne i ogłosili wszem i wobec, że Artur Tarnowski, graf, krwiopijca ludu uciskanego, postanowił ukryć przed narodem ten rękopis, a oni go teraz dają temu narodowi. Oczywiście kilka tygodni wcześniej, bo to się działo już w jesieni roku 1939, kilka tygodni wcześniej ten naród opowiedział się w referendum, że chce być sowiecki. Ale rękopis był w Ossolineum, został wpisany tam do inwentarza, z tym, że to już nie była biblioteka Ossolineum, tylko biblioteka początkowo Ukraińskiej Akademii Nauk. Potem przyszli Niemcy, to powstała wobec tego Staatsbibliothek i dyrektorem był tam Gębarowicz Mieczysław, profesor, wybitny historyk sztuki. Z tym, że w 1943 roku został przez księcia Andrzeja Lubomirskiego po porozumieniu się z władzami, po wyjaśnieniu sprawy władzom państwa podziemnego, mianował Gębarowicza dyrektorem nieistniejącego Ossolineum. Gębarowicz poważną część zbiorów, łącznie z rękopisem pana Tadeusza, spakował i odesłał do Krakowa. Wolał, jak to będzie, pod Niemcami, niż by zostało zajęte przez Sowietów. Niemcy jednak nie zatrzymali tego rękopisu w Krakowie, ale w ogóle i wiele innych obiektów, wysłali i postanowili wysłać je w głąb Rzeszy. Nie zdążyli, nacierająca ofensywa Armii Czerwonej dopadła ich i oni porzucili to wszystko pod Złotoryją, w takiej wiosce Adelin. Teraz to się Zagrodno nazywa. po wojnie no, toczył się spór, co z tym rękopisem należy zrobić, też wśród polityków. Kilka instytucji się ubiegało, ale Cyrankiewicz przekazał to do Ossolineum, bo dyrektorem Ossolineum był jego szwagier, czy ktoś tam, prawda, więc no, takim kartką papieru zadecydował o tym, że przekazał to do Ossolineum. No, przyszedł rok 89, sytuacja się zmieniła. Już przed tym rokiem, jakiś rok wcześniej, przyjechał do Wrocławia syn Artura Tarnowskiego, bo Artur już nie żył, ale Jan Tarnowski. Mój poprzednik nomenklaturowy nie pokazał mu tego rękopisu, wręcz go wyrzucił. W roku 90 rozmawiał z Pieniążkiem, dyrektorem Muzeum Literatury, i uznali, że on to przekaże w depozycie do Muzeum Literatury. Jak się o tym dowiedziałem, no to rozpocząłem działania, które miały zwrócić uwagę na to, że to nie jest fair. Instytucji, która to przechowała, otoczyła troską, dzięki której to się jakoś uratowało, na samym początku nowej niepodległości zabierać jej to. No ale Jan mówi do mnie, no, że on niestety jest po rozmowach z rodziną i z bardzo liczącymi się notablami polskiego życia kulturalnego. Oni to postanowili. To ja mówię, to ja bym się chciał z nimi spotkać. Spotkałem się z nimi, no i zacząłem mówić, że to nie jest w porządku. I w ten czas profesor Kubiak, który był znawcą antyku i pisał w Tygodniku Powszechnym, powiedział tak: dobrze, ja gotowy jestem od tej chwili wspierać pana w tym, do czego pan dąży, ale jeden warunek. Musi pan odnowić umowę depozytową. Tak jak to było. Nie było dla mnie łatwą decyzją tak jednoznacznie się zgodzić, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, jeśli Ossolineum chce dalej zachować wiarygodność i być przyzwoitą instytucją, to nie ma innego wyjścia, tylko tak powinno zrobić. Wobec tego zgodziłem się na podpisanie umowy depozytowej. No i tutaj spotkał mnie okrutne ataki na mnie były ze wszystkich stron, że oddałem Tarnowskim, że to jest narodowe, to dzieło to powinno być unarodowione i tak dalej, i tak dalej. I to profesura mnie atakowała. Pamiętam, wtedy zostałem poproszony do radia we Wrocławiu na taką audycję. Pani redaktor prowadząca audycję mówi do mnie: no, oddał pan Tarnowskim rękopis. Ja mówię: no nie oddałem. Oni złożyli w depozycie w Ossolineum, tak jak to było wcześniej. No tak, dobrze, ale co pan zrobi, jak on rękopis sprzeda? No, mam zapisane w umowie, powiedziałem, prawo pierwokupu tego rękopisu. No ale co pan zrobi, jak on zechce za to 10 milionów, powiedzmy, dolarów? Więc ja na to odpowiedziałem: dlaczego pani tak nisko wyceniła rękopis pana Tadeusza? Proszę panią, nie ma ceny na rękopis pana Tadeusza. To jest jedyny tego rodzaju autograf, epopeja narodowa. Nie wiem, ile jest wart rękopis, ale w każdym bądź razie pani nie może określać tej ceny. Może być więcej. A jeśli pani mówi, że rękopis powinien być unarodowić, to zwrócę się do narodu, żeby kupił od Tarnowskich i dał go temu narodowi. Nie ma innej drogi. Ostatecznie kupiliśmy ten rękopis za 200 tysięcy dolarów. To też taka barwna jeszcze historia, bo Tarnowski, przez lata go namawiałem, wreszcie potrzebował pieniędzy i powiedział, że dobrze, on sprzeda za 200 tysięcy dolarów. Ale kiedy już załatwiłem pieniądze na to, kiedy miała się odbyć uroczystość podpisania umowy notarialnej, to zadzwonił do mnie i mówi: cała rodzina mnie zaatakowała. Powiedziała, że ja zwariowałem, oddałem za bezcen zupełnie rękopis. Także no niestety muszę zmienić decyzję. No ja mówię: ale jak to? Już wszyscy wiedzą, miasto daje pieniądze, no będzie sytuacja wręcz skandaliczna. No wie pan, ale to ja za te 200 tysięcy sprzedam 1/3 rękopisu. Ja mówię: no dobrze, 1/3, no którą? A co z pozostałymi 2 częściami? Jak to pan to widzi w ogóle? No wie pan, no niech pan nie dramatyzuje. 2/3 dam Ossolineum w darze. I tak się zakończyła ta historia. Potem wybudowaliśmy Muzeum Pana Tadeusza. W tej chwili tam jest eksponowany. A to jest druga jego podróż zagraniczna. Przyjeżdża do swojego w zasadzie Mickiewicz Lwowa. Przepraszam, Wilna. Natomiast byliśmy już na wystawie w 809, przepraszam, w 1900, w 2009, przepraszam, roku na wystawie we Wiedniu w Prunksaal, w tej Bibliotece Narodowej Wiedeńskiej. Pokazywaliśmy go w dwustulecie objęcie przez Ossolińskiego funkcji kuratora tejże biblioteki austriackiej, cesarskiej. I w ten czas też była wielka uroczystość, był też patron dwóch prezydentów, prezydenta Kaczyńskiego i prezydenta Austrii. Było kupę ludzi. Teraz jesteśmy w Wilnie i jeszcze bardziej się z tego cieszę, bo nie sądziłem, że Litwini w ostatnich dosłownie latach rzeczywiście bardzo wyraźnie zmienili swoje stanowisko i przyjęli to w sposób naprawdę znakomity.
A co się czuje, mając w dłoniach rękopis Pana Tadeusza?
Może ja panu powiem inaczej. W roku 1990 przyjechał do Wrocławia Jan Nowak-Jeziorański. I oczywiście zaprosił go ówczesny szef Solidarności Władysław Frasyniuk. Wieczorem, po dwóch dniach bodajże, Frasyniuk zaprosił trochę ludzi na taką kolację z Nowakiem Jeziorańskim. W czasie tego spotkania z Nowakiem przyszedłem do niego i mówię: panie dyrektorze, ale nie mogę zrozumieć, dlaczego pan nie odwiedził tak znakomitej instytucji jak Ossolineum we Wrocławiu. Trochę tak ze śmiechem mówię, a on mówi: no wie pan, ma pan rację. Czy pan, ale ja jutro o 9:00 samolotem wylatuję, teraz jest już północ, się zbliża. Czy pan mógłby mnie przyjąć jutro o 7:00 rano w Ossolineum? Ale rzeczywiście, mówię. Na drugi dzień przyszedł o 7:00 rano. Przygotowaliśmy dlań rękopis do oglądania. Usiadł przy kasecie, wyjęliśmy rękopis, on zaczął przeglądać, czytać inwokacje i zaczęły mu po policzkach płynąć łzy. Zdałem sobie sprawę, jak te pokolenia walczące o Polskę, czym był dla nich ten utwór, czym był Mickiewicz. No tym samym był i jest dla mnie. To jest epopeja narodowa. To jest tak jak dla Greków Pan Tadeusz, to tak jak dla Greków Iliady i Odyseja.
To była rozmowa przeprowadzona po właściwie tej uroczystości otwarcia wystawy dotyczącej Adama Mickiewicza i Pana Tadeusza w Pałacu Muzeum Wielkich Książąt Litewskich. Rozmawiałem z Adolfem Jóźwienko, dyrektorem Ossolineum. Patrzę na zegarek, jest godzina 7:55. Radio Poranku. W czasach Adama Mickiewicza ta różnica jednej godziny pewno nie była tak ważna jak dzisiaj. W studio Rajmund Klonowski, redaktor naczelny magazynu Kurier Wileński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zima zaskoczyła, korki na ulicach stolicy Litwy, w Wilnie. Są.
Niestety są i trudno powiedzieć, czy winić o to tylko warunki pogodowe, czy też aktualnych zarządców miasta, za których czasów te korki bezsprzecznie wzrosły.
To jest problem każdego dużego miasta, korki, albo winić tych, którzy jeżdżą samochodami. Mam w dłoni magazyn Kurier Wileński po raz pierwszy. To jest tygodnik, to jest kolorowe pismo, to jest skok do przodu jakościowy.
Zdecydowanie tak. Zaczęliśmy wydawać magazyn od października bieżącego roku w ramach współpracy z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. I nie ma co ukrywać, jest to swego rodzaju ucieczka do przodu, gdyż z zachodu docierają do nas wieści, że wbrew doniesieniom powszechnym prawie o tym, iż prasa drukowana jest w odwrocie, tak naprawdę od paru lat zaczyna notować pewne wzrosty. Ludzie uciekają od prasy cyfrowej i ze względu na to, że w telefonach mają całe swoje życie, a czasem chciało się by wyłączyć różne powiadomienia, także ze względu i na rosnącą skalę uzależnień od urządzeń elektronicznych, ale i ze względu na zjawisko, które nie jest niczym nowym, ale ma nową nazwę, czyli fake newsa. W prasie drukowanej jednak jest większa wiarygodność niż na tworzonych masowo portalach internetowych i mamy nadzieję do czytelników z tym produktem trafić. Jak na razie są dobre reakcje, nawet nasi litewscy koledzy dziennikarze mówią, że to jest najładniejsza gazeta wydawana na Litwie.
A na okładce tego numeru oczywiście Józef Piłsudski.
To prawda, nie jest to numer najnowszy, numer niepodległościowy sprzed paru tygodni z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Mieliśmy także okładkę limitowaną w bardzo ograniczonym nakładzie, wydrukowaną z grafiką autorstwa Milosza Lodowskiego, którego stąd na antenie Radia Wnet serdecznie pozdrawiam, i hasłem "Tylko razem jesteśmy wolni".
Patrzę, jacy są komentatorzy, nie tylko żyjący na Litwie, ale również widzę Grzegorza Górnego, ale i Tomasza Somera.
Tomasza Samsela, tak. Jest to celowy zamysł. Z jednej strony gazeta powstaje we współpracy z Gazetą Polską, przede wszystkim ze świetnymi grafikami, sekretariatem, ale także pojawiają się u nas teksty najlepszych dziennikarzy, mediów, strefy wolnego słowa. Jest to także pewien pomysł przybliżony zupełnie do pomysłu Józefa Piłsudskiego zaraz po odzyskaniu niepodległości przez Polskę na jednoczenie, unifikowanie narodu polskiego. Wymiana treści ma powodować, że niezależnie od dzielących nas granic i przestrzeni geograficznych jesteśmy tym samym narodem i kulturalnie, i językowo, i mentalnie.
To prawda, patrzę na zegarek, jest godzina 7:59, czuję, że w studio, w budynku Pasty jest już Antoni Opaliński, za chwilę usłyszymy przegląd prasy. Rajmund Klonowski pozostaje w naszym studio, bo musimy jeszcze zdążyć porozmawiać o Polakach i o ich sporach, bo między Polakami mieszkającymi w Wilnie są spory, to pan potwierdza.
Jesteśmy w końcu Polakami, prawda?
Prawda. Jest godzina 8:00.
Czas na przegląd prasy.
Antoni Opaliński w studio w Warszawie. Dzień dobry, Antoni.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrowienia dla redaktora Klonowskiego z Warszawy. Zapraszam na przegląd prasy. Poranek litewski to przegląd prasy będzie polski. Zobaczymy, co jest w polskich gazetach. Rzeczpospolita. Stulecie równouprawnienia w Polsce. Pani profesor Magdalena Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Wywiad z nią jest o tym, że dokładnie 100 lat temu, 28 listopada 1918 roku, kobiety w Polsce uzyskały prawa wyborcze i nie było to wówczas europejskim standardem. Co jest, a co nie jest standardem w polityce? O tym Gazeta Polska codziennie. Koalicja Obywatelska, nienawiść i pogarda. Ciul, zdrajca, oszust, Judasz. To nie wyzwiska anonimowych troli w internecie, ale określenia, jakimi swojego byłego kolegę obrzucają politycy PO i Nowoczesnej. Wojciech Kałuża jest regularny, poniżany i atakowany za to, że zmienił barwy polityczne. Pani poseł Monika Rosa za używanie języka nienawiści powinna trafić co najmniej do Komisji Etyki Poselskiej, bo sprowadza realne zagrożenie na polityka samorządowego. Tak mówi Jerzy Polaczek z Prawa i Sprawiedliwości. W Gazecie Polskiej codziennie też między innymi o tym, że świat reaguje na agresję Rosji. O tym pisze Wespazjan Wielochorski. Nie wiem, czy to jest autentyczne imię i nazwisko, czy to jest jakiś bardzo ciekawy XVIII-wieczny pseudonim. W polskiej prasie, w polskich mediach bardzo dużo o wypowiedzi pani Georgette Mosbacher, pani ambasador Stanów Zjednoczonych. Media dotarły do treści tego listu. Pani Mosbacher atakuje konkretnych nawet przedstawicieli polskich władz, zresztą myląc tam tytuły, nazywając premiera Morawieckiego ministrem, robiąc jakąś tam błąd w nazwisku ministra Brudzińskiego. No i między innymi pisze: zadziwiające, że osoby publiczne mogły zaatakować dziennikarzy wypełniających misję niezależnych mediów w Polsce. Wierzę, że członkowie pańskiego rządu pohamują się od atakowania, a nawet ścigania niezależnych dziennikarzy, którzy wyrażają interes publiczny i wzmacniają nasze wspólnoty. Ten zainscenizowany niby reportaż o urodzinach Hitlera to ma niby wzmacniać wspólnotę. Pytanie, jaką wspólnotę? Ciekawe jest jeszcze, to pytanie chyba może zadać sobie każdy, kto śledzi Twittera Donalda Trumpa, jak ambasador reprezentujący akurat tego prezydenta, którym media atakuje średnio raz na tydzień w bardzo ostrych słowach i to bardzo konkretne media, których konkretnych dziennikarzy wyrzuca wręcz z konferencji prasowej, może w ogóle pouczać innych o wolności słowa, ale widocznie może i żebyśmy nie mieli złudzeń, to pani rzecznik Departamentu Stanu powiedziała, że pani ambasador doskonale reprezentuje ten rząd. Dziennik, znaczy administrację Donalda Trumpa. Dziennik Gazeta Prawna zastanawia się, jak to wpłynie na negocjacje w sprawach amerykańskiej broni, która ma być dostarczona do Polski, które cały czas trwają, podobno cały czas trwają bardzo dynamicznie. Może to po prostu jest środek nacisku i tak bardzo nie powinniśmy się tym wszystkim przejmować. Jeszcze Dziennik Gazeta Prawna. Dokąd zmierza afera KNF? PO chce sprawdzić tropy prowadzące do NBP i szuka śladów w propozycjach legislacyjnych. Rząd obiecuje dogłębne wyjaśnienie sprawy. Duża analiza Bartka Godusławskiego i Grzegorza Osieckiego w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przechodzę teraz do naszego dziennika. W naszym dzienniku ciąg dalszy informacji o tym, że posłowie blokują projekt zatrzymać aborcję. Pani Aneta Przysiężniuk-Parys pisze, że podkomisja powołana do prac nad projektem Zatrzymaj aborcję jako jedyna w Sejmie przez 5 miesięcy nie zebrała się ani razu. Może lepiej byłoby powiedzieć wprost, że w tej chwili tego projektu realizować się nie będzie. I koniec. Pytanie, skąd się biorą ludzie na wiceministrów? Myślę, że to pytanie mogło sobie postawić wiele osób, które obserwowało wczorajsze przesłuchania w Komisji do Spraw Afery VAT-owskiej. Dariusz Danieluk, proszę państwa. To jest pan, który był wiceministrem finansów w rządzie PO-PSL, raczej młody człowiek. Jak rozumiem, na całym świecie są różnej skali problemy z efektywnością systemów podatkowych. Tak stwierdził i nie był w stanie sobie przypomnieć, czy na spotkaniach w ramach kierownictwa resortu dyskutowano, czy nie dyskutowano o tym problemie. Skąd oni brali tych wiceministrów? To jest bardzo dobre pytanie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że tutaj znalazłem na portalu Więzi informację o mszy, która odbyła się w Warszawie. Proszę państwa, msza odbyła się w Warszawie z udziałem kardynała metropolity warszawskiego, kardynała Nycza. Dziękujemy Panu Bogu za lata prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz. To była msza właśnie dziękczynna z udziałem establishmentu Platformy Obywatelskiej, z udziałem wielu znanych ludzi, z udziałem wielu bardzo prominentnych księży. Wśród nich był m.in. krakowski ksiądz Kazimierz Sowa. No i ta msza była właśnie w kontekście podziękowania za prezydenturę Hanny Gronkiewicz-Waltz. Co ciekawe, ponieważ właśnie była obchodzona uroczystość Chrystusa Króla, to ksiądz kardynał jakoś tak połączył tą rozmowę o królestwie, o budowaniu Królestwa Bożego na ziemi z pozytywną oceną prezydentury pani Hanny Gronkiewicz. I tylko takie jedno krótkie pytanie jako komentarz, które zadał Piotr Semka w mediach społecznościowych. Czy na mszę zaproszono córkę Jolanty Brzeskiej?